Godzina 7.17, słuchają Państwo Poranka w Net.
Radio, robimy radio, radio, robimy radio w Net, radio, robimy radio, radio w Net.
Tak, robimy radio od godziny 6 dzisiaj rano, radio w Net, a my teraz przenosimy się do Włoch, gdzie jest pan Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Niepokojące wieści płyną do nas z Włoch. Policja i wojsko na ulicach, zamknięte szkoły, bary, sklepy, wstrzymany transport publiczny, koncerty. Tak wygląda życie w tych czerwonych strefach we Włoszech. Powiedzmy o tym więcej.
No, tak wygląda życie faktycznie tylko w tych strefach 11 otoczonych kordonem sanitarnym na północy Włoch, gdzie znajdują się dwa ogniska tego koronawirusa i dotyczy to 50 tysięcy osób. O, nieco lepiej z punktu widzenia wygody życia wygląda sytuacja w 5 regionach na północy Włoch. Regiony to są odpowiedniki polskich województw, a więc Lombardia, Piemont, Wenecja. No rzeczywiście życie społeczne nieco zamarło, ponieważ odwołano wszystkie jakieś zbiorowe imprezy i żeby ludzie po prostu się ze sobą licznie nie spotykali, a więc kina, teatry, wszelkie konferencje, oczywiście zawieszono zajęcia szkolne, uniwersyteckie. No więc tak to wygląda, natomiast w środkowych Włoszech czy na południu, u mnie w Rzymie, wszystko przebiega normalnie. Nie ma żadnych tutaj oznak paniki. Oczywiście po ulicach chodzi coraz więcej osób w tych maseczkach. Są to jednak głównie turyści. Natomiast jeśli chodzi o te niepokojące wieści płynące z północy, to z południa, to rzeczywiście no, tam można zauważyć objawy paniki, dlatego że wykupywane są na północy Włoch wszystkie jakieś no, artykuły spożywcze czy potrzebne do życia masowo i pułki tam stoją puste. Dochodzi do konfliktów między klientami, no, panuje ogólna nerwowość. No, ale też trudno się dziwić, że tak jest, pomijając już samą, powiedzmy, no, niebezpieczną naturę tego koronawirusa, ale we włoskich mediach, obojętnie czy to w radio, czy w telewizji, czy w gazetach, od kilku dni o niczym innym się nie mówi. Więc trudno jak gdyby od tego koronawirusa uciec, ale faktycznie no, mamy objawy paniki, niepokoju na północy Włoch i oczywiście też przy okazji konflikt polityczny między opozycją a rządem. Więc tak to wygląda.
Wyciszenie.
Tak jak pan powiedział o konflikcie pomiędzy opozycją a rządzącymi, to w niedzielę minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini wezwał tak premiera Giuseppe Conte do rezygnacji, jeśli, jak zapowiedział, nie będzie w stanie obronić Włoch i Włochów przed epidemią koronawirusa.
Tak, ale to nie zostało najlepiej przyjęte, dlatego że no jest to, jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest to próba wykorzystania politycznego tragedii, która się dzieje, bo jednak mamy 7 ofiar bez względu na to, czy jest rząd odpowiedzialny i na ile, a na pewno jakąś odpowiedzialność za to, co się dzieje, rząd posiada, no to lepiej te porachunki robić później, a teraz zająć się walką z koronawirusem, więc pozostała część opozycji nie zgadza się z tym właśnie, co robi Salvini, więc tu jest ten, to jak gdyby tu leży ten cały problem. No, a że rząd jest trochę, a że rząd ma trochę na sumieniu, to jest też prawda, dlatego że to zrobił za mało i za późno, tak twierdzi Salvini i cała opozycja, ale również też służby medyczne, znaczy fachowcy, naukowcy. Na przykład doszło do tego, że 31 stycznia zamknięto połączenia lotnicze z Chinami, decyzją premiera Contego. Natomiast nie zrobiono nic, żeby powstrzymać albo poddać kwarantannie ludzi, którzy wracają z Chin do Włoch poprzez Frankfurt czy Paryż czy Londyn. No i być może to jest przyczyną tego, że tak się ten wirus tutaj rozwinął. Poza tym jeszcze rząd niestety poddał się tej potwornej chorobie XXI wieku, mianowicie poprawności politycznej i z obawy przed zarzutami o rasizm czy sinofobię, jak to się mówi, o nienawiści wobec Chińczyków, nie poddał Chińczyków wracających do Włoch okrężnie kwarantannie w żaden sposób. Co zrobili ci Chińczycy, bo tu ich mieszka dużo, szczególnie w Prato, 20 tysięcy, poddali się sami kwarantannie, ale nikt tego, znaczy zamknęli się w mieszkaniach, ale nikt tego nie kontroluje, więc to też można rządowi wyciągnąć, no ale czy teraz jest na to czas, to jest bardzo wątpliwe.
A jak wyglądają, proszę powiedzieć, liczby, bo wiemy o 6 osobach, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem. Jak wyglądają aktualne dane, jeżeli chodzi o zakażenia, jeżeli chodzi właśnie o rozprzestrzenianie się tego wirusa?
Na tę chwilę mamy stwierdzonych 229 zarażeń i 7 zgonów. Z tym, że na to zwracają uwagę medycy i wirusolodzy, że osoby zmarłe to są osoby już w podeszłym wieku i bardzo chore, więc niejako ten koronawirus się przyczynił do ich śmierci, natomiast nie był bezpośrednią przyczyną, znaczy natomiast nie był główną przyczyną. Dosłownie wszystkie te ofiary to są osoby, które cierpiały na bardzo poważne inne schorzenia. Bo jeśli chodzi o dużą ilość tych zarażeń, to być może, nie wiadomo, ale wynika to z tego, że we Włoszech przeprowadzono kilka tysięcy testów. I na przykład we Francji przeprowadzono takich testów tylko 500. W związku z tym być może, jak tutaj sugerowano wczoraj w dyskusjach telewizyjnych, we Francji ludzie w ten sam sposób umierają z powodu tego, że zostali zarażeni koronawirusem, ale tego nikt nie wie, ponieważ nie zostali pod tym kątem przebadani i te zgony przypisuje się innym chorobom, na które cierpieli, czy powiedzmy grypie. No więc w ten sposób też tutaj się mówi, że to my nie najgorsi. Być może we Francji i w Niemczech nie robią tylu badań, stąd mają pozytywne statystyki.
I jeszcze na koniec, jak wyglądają te kontrole? Bo wiemy, że wprowadzono blokady także we Włoszech. Czy można swobodnie przejechać sobie przez te zagrożone regiony?
Nie. To jest wszystko. Tych 11 gmin jest otoczonych jakby kordonem sanitarnym. Nie wolno tam wjeżdżać, ani wyjeżdżać. No, ale to jest, chodzi o stosunkowo niewielki obszar, 50 tysięcy mieszkańców. No, natomiast po całych Włoszech, pomijając te właśnie gminy, można poruszać się całkiem swobodnie, komunikacja funkcjonuje, a nawet wczoraj szef ochrony cywilnej posunął się tak daleko, że powiedział, że Włochy są całkowicie bezpieczne i turystom nic tutaj nie grozi. No ale to jest dość, powiedzmy, zaskakująca wypowiedź, ponieważ tak wszyscy się trochę tego koronawirusa boją, bez względu na to, czy to południe Włoch, czy środkowe Włochy, gdzie przypadków nie stwierdzono.
Bardzo dziękuję. Prosto z Rzymu Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:27 wybiła, a my dokładnie doprecyzujmy jeszcze informację. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas odradza podróże do Chin, Korei Południowej do Włoch, a szczególnie do Lombardii, Wenecji, Piemontu, Lacjum i Emilii Romanii. Także do Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Przypomina główny inspektor sanitarny, że w wypadku wirusów higiena ma podstawowe znaczenie, częste i dokładne mycie rąk. Piotr Henicz, wiceprezes zarządu spółka Nowa Itaka, informuje, że te wycieczki i te grupy, które są nadzorowane, są kontrolowane. Jak to będzie wyglądało w praktyce, bardzo ciężko stwierdzić, ale wiemy też, że od wczoraj, od poniedziałku, Polska wprowadziła na lotniskach kontrolę pasażerów wracających z Włoch. To tam, przypomnijmy, zmarło już kilka osób zakażonych koronawirusem. Godzina 7:28 na naszym zegarze, a my teraz się już tak obudźmy na dobre, a obudzi nas Jack White ze swojej najnowszej płyty, chociaż już nie takiej nowej, bo ma kilka ładnych miesięcy. Over and over and over. Godzina 7:33, poranek w net trwa, a w naszym studio pierwszy gość osobiście, Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się za sprawą złóż w Nowej Soli. Złoża w Nowej Soli, jak wiemy, to są złoża dosyć obszerne, dosyć znaczące. No i pytanie, czy te złoża, bo pojawiło się oczywiście pytanie o zasadność wydobywania, bo wiemy, że spółka Miedzi Cooper dostała koncesję na poszukiwanie i do tego doszło. Czy to są tak wartościowe źródła, jak są przedstawiane w mediach?
Zacząłbym od tego, że informacje, które mamy na dzisiaj, czyli rozpoznanie złoża w kategorii C2, nie daje nam informacji o zyskowności, dlatego że ta kategoria mówi tylko i wyłącznie o wstępnym szacowaniu zawartości rudy i to z dokładnością nawet do 40% pomyłki może być, czyli te liczby można by zmniejszyć o 40% i to nadal będzie zgodne jakby z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska, które określa te warunki. Natomiast to jest dużo istotniejsze. Na tym etapie nie ma mowy jeszcze o jakimkolwiek planie budowy zakładu wydobywczego, ewentualnej efektywności ekonomicznej tego. To dopiero w kolejnym kroku, który jak rozumiem oczywiście ta spółka będzie dokonywała, bo ma jeszcze kilka miesięcy, jeśli się nie mylę, na dokończenie tej koncesji. Natomiast rzeczywiście pytanie jest jak najbardziej zasadne i w naszym przekonaniu na ten moment to nie jest jakby interesująca ekonomicznie koncesja. KGHM, i tu chciałbym podkreślić na wstępie, nie aplikował o koncesję Nowa Sól.
Dlaczego?
W naszej firmie nigdy nie było przekonania, że jakby w osiągalnym horyzoncie czasowym opłacalne będzie wydobycie
tak,
w tym miejscu.
Tak, ale firma Miedzi Cooper i w ogóle to, co dzieje się w sprawie złoża w Nowej Soli, okrzyknięte jest jako wielki sukces, jako złoże, które od kilkudziesięciu lat nie było widziane, jeżeli chodzi o złoża w Polsce. Jeżeli pan powiedział o tym błędzie 40%, to na dobrą sprawę no niewiele wiemy o tym złożu, skoro jest taka możliwość błędu.
Tak, znaczy ja bym tak pokrótce może wyjaśnił właśnie na czym polega ta klasyfikacja złóż, bo mamy taką coś w rodzaju ocen szkolnych, jeśli chodzi o ocenę koncesji i złóż na nich. D to jest najsłabiej rozpoznane, później jest właśnie C2.
I to jest C1, Nowa Sól?
Tak, C1, później B i A. I A to jest najlepiej rozpoznane złoże, już taki błąd pomiaru maksymalnie 10%. Dość dokładnie trzeba określić wydobycie. I jak widać, Miedzi Kopry jest bardzo daleko, żeby dojść do tego poziomu A, który na przykład my robimy regularnie, prowadząc wydobycie i cały czas eksplorując nowe obszary przylegające do złóż, które wydobywamy w KGHM.
Ale medialnie pan profesor Speczik i jego firma no, przekonały większość mediów i większość opinii publicznej, że to jest właśnie bardzo znaczące. Ale jeżeli spojrzymy jeszcze na nową sól, to jak rozmawiamy z ekspertami, którzy się wypowiadają, którzy znają się na tej tematyce, to mówią też o tym, że te pokłady miedzi są bardzo głęboko zlokalizowane i że obecna technologia wydobywcza no po prostu byłaby nieopłacalna. Czy pan się może do tego przychylić?
Tak, ja się zgadzam z tym. Dla porównania, bo jeśli chodzi o nową sól, mówimy o głębokości między 1700-2000, być może nawet 2200 metrów. KGHM rozpoczynał w latach 60-70 na głębokości 400-500 metrów. Doszliśmy dzisiaj do prawie 1300. Budujemy dzisiaj szyb Głogów Głęboki Przemysłowy 1350 metrów. I naszym zdaniem to jest na dzisiaj ta granica opłacalności, biorąc pod uwagę wszystkie warunki ekonomiczne. Oczywiście wraz z postępem tych technologii my będziemy przesuwać się coraz bardziej na północ, czyli tam właśnie, gdzie to złoże postępuje coraz głębiej. Natomiast no to są jeszcze długie lata. I naprawdę w naszym przekonaniu, biorąc pod uwagę, że wraz ze wzrostem głębokości rośnie temperatura skały, co od razu staje się utrudnieniem dla jakiejkolwiek pracy ludzkiej, ale też dla pracy maszyn. Mowa jest nawet o 70 stopniach Celsjusza przy bardzo wilgotnej atmosferze, jaka panuje w kopalniach rud miedzi. Naprawdę niewiele jest w stanie systemów łącznościowych czy wydobywczych funkcjonować.
To, co mówi pan dyrektor, trochę mija się z tym, co mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Jerzy Materna bardzo mocno promuje spółkę Miedzi Cooper. Też mówi o tym, że dwie kopalnie w naszym regionie miałyby powstać najpóźniej w 2024 roku. Czy pan uważa, że ta data, o której mówi między innymi poseł Materna, jest realna?
Nie wiem, w jaki sposób można by mówić już dzisiaj o budowie kopalni, jeżeli nie ma tam ani jednej koncesji wydobywczej. To też chciałbym, żeby słuchacze mieli świadomość, tak, że najpierw trzeba zrobić rozpoznanie, nie do poziomu C2, bo jak powiedziałem, to nie daje w ogóle informacji o ekonomicznej opłacalności wydobycia, tylko trzeba co najmniej C1 lub dalej i dopiero wtedy można będzie ubiegać się o koncesję wydobywczą.
Tutaj już mamy plany kopalni, 8 tysięcy miejsc pracy. Narrację wpisuje się polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Chciałbym raz jeszcze podkreślić, jeżeli by złoże było na tyle dobrze rozpoznane, że można by było na nim robić plany kopalni, to do ministra klimatu byłoby złożony wniosek na C1, a nie C2. C2 nie daje takiej możliwości, żeby określić ekonomiczną opłacalność. Znaczy, ja, jeżeli pani pozwoli, ja nie chciałbym też oceniać planów innej firmy. Natomiast, a już w szczególności nie recenzować pracy posłów. Ja rozumiem, że jakby jest potrzeba, żeby rozwijać ten biznes. Natomiast to musi być biznes. Musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli ruda pod ziemią jest warta 100 miliardów złotych, ale koszt jej wydobycia w całym czasie będzie 110 miliardów, to nikt takiej kopalni nie wybuduje.
Czy Miedzi Cooper jako firma, która podlega, czy jest w takim konsorcjum, które się nazywa Lumina, czy ta firma zajmowała się wcześniej koncesjami, czy to jest dla nich nowe wyzwanie w Polsce? Bo Lumina chyba nie jest spółką, firmą, która preferuje i ma doświadczenie w takich sprawach.
Z tego, co mi wiadomo, spółki z tej grupy zajmują się właśnie rozpoznawaniem złóż, natomiast nie wydobyciem. To jest biznes, który rzeczywiście jest na świecie znany, natomiast tam nie ma kapitału i know-how przede wszystkim do tego, żeby budować taki zakład. Coś, do czego KGHM naprawdę dochodził przez 40 lat.
A czy wiemy, ile osób zatrudnia Miedzi Cooper w Polsce?
Wie pani co, nie przeglądałem bardzo dokładnie sprawozdań. Słyszałem takie liczby o tym, że to jest kilkanaście osób.
10 osób.
Bardzo prawdopodobne, no, tak jak mówię, dzisiaj ta firma polega głównie na tym, że zleca innym firmom dokonywanie odwiertów, na podstawie których jest opracowywany jakiś plan złoża. To jest taka bardzo standardowa działalność eksploracyjna, która w żaden sposób nie wiąże się twardo później z wydobyciem.
To jest sprawa nowej soli, no i chyba dużo ważniejsza sprawa, która dotyczy też spółki KGHM, to jest Bytom Odrzański. Mówimy o złożu między innymi właśnie tam to jest złoże, rozumiem, w tej lepszej, w tej wyższej kategorii?
Jeszcze nie, dlatego że koncesja, o którą zresztą i KGHM, i spółka wcześniej przez panią wspomniana się ubiegały, nie została przyznana. Znaczy, została przyznana wstępnie w 2014 roku, natomiast od tego czasu mamy dość skomplikowane postępowanie administracyjne. Podkreślam, od 2014 roku właściwie wnioski były składane już w 2012, pierwsze decyzje w 2014, po drodze najpierw minister ochrony środowiska sam cofnął swoje decyzje, później były odwołania w sądach administracyjnych. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że czekamy na ponowne rozpatrzenie wniosków koncesyjnych. Czyli mówiąc wprost, nikt tam jakby odwiertów nie dokonuje. Musimy poczekać na decyzję głównego geologa kraju, kto otrzyma koncesję. Dopiero wtedy będzie można to złoże rozpoznać i dalej mówić o eksploatacji.
Teraz rozumiem, sprawa o tę koncesję trafiła, czy trafić ma do arbitrażu międzynarodowego.
To proszę mi pozwolić jakby nie odpowiadać na to pytanie. KGHM nie jest stroną i nie będzie na pewno stroną. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek arbitrażu, to tutaj trzeba by rozmawiać z przedstawicielami rządu.
To niech pan mi powie, to Bytom Odrzański nie ma przyporządkowanej koncesji do danej firmy na dzisiaj?
Na dzisiaj, tak jak powiedziałem, czekamy na ponowne rozpatrzenie wniosków koncesyjnych przez głównego geologa kraju. Tak.
I ma to związek z nowelizacją prawa geologicznego, która miała miejsce w styczniu?
Wie pani co, nowelizacja dotyczy rzeczywiście procesów koncesyjnych.
Właśnie sprzed 2015 roku.
Tak, ale tu prosiłbym naprawdę o jakby zapytanie właściwych osób. KGHM nie jest jakby uczestnikiem tego procesu legislacyjnego. My oczywiście będziemy się do tego prawa stosować. Natomiast podkreślam raz jeszcze, wnioski złożyliśmy w 2012 roku i one cały czas czekają na rozpatrzenie dzisiaj.
To jakby pan miał porównać nową sól, złoża w Nowej Soli i złoża w Bytomiu Odrzańskim. Czym one się różnią, które są większe, jak są zlokalizowane, gdzie istnieje szansa na wydobywanie, no bo jeżeli KGHM stara się o Bytom Odrzański, no to znaczy, że szanse są duże.
Tak, przede wszystkim złoże Bytom Odrzański bezpośrednio przylega do posiadanych dzisiaj koncesji KGHM-u. Jest to już po prostu bardzo blisko obecnego obszaru, na którym my wydobywamy. To jest tuż za Odrą, na północ od Głogowa. My już dzisiaj w okolicach Głogowa wydobywamy i cały czas jakby KGHM wraz, że tak powiem, z upływem czasu przesuwa się z południa, właśnie Lubin, w kierunku Głogowa i dalej na północ. I to jest jakby nasz naturalny rzeczywiście front, jakby w którym zmierzamy. Natomiast oczywiście też trzeba podkreślić, że ten kierunek oznacza schodzenie coraz głębiej. Tak jak wspominałem wcześniej, my już dzisiaj w okolicy Głogowa wydobywamy na głębokości 1300 metrów. Bytom Odrzański to już będzie w okolicach 1500. Natomiast jesteśmy przekonani, że to jest w związku z tym, że my jakby będziemy mogli korzystać z infrastruktury, którą już tam posiadamy, jesteśmy blisko już w tej chwili, będziemy mieli hutę bardzo blisko w Głogowie, to dla nas jak najbardziej jest to biznes, tak? Mogę to powiedzieć, że my rozważamy jak najbardziej wydobycie i będzie to dla nas opłacalne.
No, przypomnijmy, że Dziennik Gazeta Prawna informował kilka dni temu, że ten spór o Bytom Odrzański będzie mógł nawet sięgnąć 5 miliardów złotych. O tyle może ubiegać się kanadyjska firma. I jeszcze na koniec, panie dyrektorze, podatek miedziowy, podatek od wydobycia niektórych kopalin cały czas obowiązuje. Jak on wpływa, w jakiej jest wysokości, jak wpływa na pracę KGHM-u?
Podatek miedziowy wprowadzono w 2011 roku, zaczął obowiązywać w 2012 i do tego czasu KGHM zapłacił go już przeszło 11 miliardów złotych. No, mieliśmy rzeczywiście w zeszłym roku obniżkę o 15%, którą w pełni odczujemy w tym roku. No, jak on oddziałuje na nas? jest dla nas kosztem, który musimy ponosić. Jakby w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że eksploatujemy złoże, które jest własnością Skarbu Państwa i Skarb zdecydował w ten sposób pobierać, że tak powiem, z tego korzyści. Natomiast chciałbym podkreślić, że KGHM jest firmą rentowną, zyskowną. Wciąż cały czas bardzo dużo inwestujemy w nasz rozwój.
11 miliardów to kwota taka, która może zwalić z nóg. Jak pan spojrzy na naszą listę, to woli pan utwór Warszawa czeka, czy wracam?
Ja zdecydowanie wolę wracać do Warszawy niż czekać na nią.
Dobrze, to my posłuchamy Sorry Boys Wracam, a naszym gościem był Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.